TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Przedpołudnie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Wydawcą tego programu jest Paweł Ziętara, realizatorką dźwięku Liwia Prądzyńska. Pierwszy temat, który chcemy dziś podjąć na naszej antenie, dotyczy rosyjskiej propagandy i prób skłócenia Polaków z Czechami i odwrotnie. Nie mamy wątpliwości, że trwa operacja dezinformacyjna. Właściwie oba MSZ już wzięły się za dementowanie fake newsów na temat polskich roszczeń wobec Czech. Będzie z nami, a właściwie już jest, profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Politolog, historyk propagandy, znawca Czech. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Źle trafili Rosjanie, mam wrażenie, biorąc pod uwagę, z jaką reakcją na te fake newsy spotkali się też, patrząc na to, że no, przybrało to charakter memotwórczy. Nie wiem, czy pan też to podziela.
Tak, bardzo dobrze, bo oczywiście przerobienie tego na memy to jest najlepsze wyjście, żeby ten temat rozbroić. Źle trafili, bo z jednej strony oczywiście temat tak zwanego długu granicznego istnieje i w czeskiej prasie pojawiają się takie informacje, że ono oczywiście może wywołać niepokój przede wszystkim wśród tych mieszkańców, którzy mieszkają po stronie czeskiej na terenach przygranicznych. No ale konia z rzędem temu, kto przejmuje się, czy nawet słyszał o tym, że Czesi mają wobec Polski jakiś dług graniczny, a już na pewno ta kwestia nie wywołuje w społeczeństwie polskim czy czeskim jakichś emocji, które by rzeczywiście miały taki potencjał skłócenia tych narodów. Chociaż rzeczywiście operacja została, myślę, że w zarodku stłumiona, ale była dobrze przeprowadzona. To jest nie tylko kwestia wrzucania postów na jakieś przypadkowe czy fejkowe konta, ale także włamywania się na strony mediów, bo zarówno na stronę internetową Radia Czeskiego, jak i Polskiego Radia w Bydgoszczy. Ciekaw jestem swoją drogą, jakim rozumowaniem kierowali się rosyjscy hakerzy, hakując akurat stronę Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w miejscu położonym dosyć daleko od polsko-czeskiej granicy, ale stworzono także fejkowe konto ambasadora Danczaka, ambasadora czeskiego w Polsce. Zresztą właśnie komunikat czeskiej ambasady w Warszawie był jednym z pierwszych sygnałów, że coś niedobrego się w sieci wokół tego długu dzieje. Był to troszkę, wydaje mi się, taki strzał na oślep, ale oczywiście wykorzystujący rzeczywisty problem, który gdzieś tam się tli, pewnie jest, znaczy na pewno jest od 30 co najmniej lat przedmiotem negocjacji, ale dyplomatów gdzieś tam w dyplomatycznych salonach. Nie jest to taki temat, jakim chociażby był Turów, jeśli nie chcę, pewnie słuchają nas rosyjscy propagandyści, więc nie chcemy im oczywiście podpowiadać, ale myślę, że ten temat byłby bardziej nośny niż temat długu 400 hektarów, jaki to dług Czesi mają wobec Polski.
No tak, ale pan, panie profesorze, wskazuje Turów. Można by też odnieść się jeszcze do spraw Zaolzia przed II wojną światową. Natomiast Rosjanie wybrali taką, a nie inną metodę, przy czym nie uwzględnili, że w ten oto sposób gdzieś uzupełniają tę naszą edukację, bo gdyby przeprowadzić sondaż, podejrzewam, że niewielu Polaków wiedziałoby, o co tak naprawdę w tym długu chodzi, o te 368 hektarów i że jest to konsekwencja korekty granicznej z 1958 roku.
Tak, więc może troszkę idąc tym edukacyjnym tropem, przypomnijmy, o co tak naprawdę chodzi. Bo rzeczywiście jest to stosunkowo nieduży obszar. No, praktyczni Czesi od razu w swoich mediach napisali, że to jest około 80 placów Wacława. No, kto był w Pradze, to mniej więcej wie, jakiej wielkości jest ten główny plac Pragi łączący, czy biegnący od Muzeum Narodowego do dawnej fosy. Jeśli ktoś nie był w Pradze, to można powiedzieć, że ten dług graniczny Czech wobec Polski to jest jakieś 520 boisk piłkarskich. No dużo i mało. Oczywiście dla osób, które mieszkają na terenach przygranicznych, trudno zresztą powiedzieć, których dokładnie, bo to nie jest tak, że Polska chciałaby uzyskać jakiś konkretny kawałek ziemi. Te konflikty graniczne, czy nieporozumienia, czy negocjacje wokół granic, one są oczywiście, sięgają czasów powojennych, pamiętajmy też o tym, że przed II wojną światową, no mówimy oczywiście o Zaolziu, ale to był właściwie niewielki kawałek granicy polsko-czechosłowackiej czy polsko-czeskiej, bo dzisiejsza granica Polski z Czechami, najdłuższa granica lądową, jaką mamy, przed wojną to był tylko kawalątek. Tak? Większość tej dzisiejszej wspólnej granicy to była przed II wojną światową granica czesko-niemiecka. Mówimy tu o ziemiach, które do Polski zostały przyłączone dopiero w 1945 roku. Większość granicy między Polską a Czechosłowacją, między II Rzeczpospolitą a przedwojenną Czechosłowacją biegła po terenach pogranicza polsko-słowackiego czy po terenach Rusi Zakarpackiej, bo pamiętajmy, że przedwojenna Czechosłowacja była nieco dłuższa niż ta powojenna. To były też ziemie Rusi Zakarpackiej, którą zresztą Czesi bez żadnego bólu i żalu oddali po II wojnie światowej Związkowi Radzieckiemu, wiedząc, że jest to tylko pole do ewentualnych problemów demograficznych czy gospodarczych. I po II wojnie światowej trzeba było tą polsko-czeską granicę wyznaczyć. Poczdam, w umowie poczdamskiej oczywiście ta granica nie była dokładnie wyznaczona. Pojawiły się przeróżne problemy, bo pamiętajmy, że również ta niemiecko-czeska granica to była granica, o którą się Czesi, Niemcy, Austriacy, Prusacy spierali od wieków. Historycy pamiętają chociażby wojny śląskie, więc to też nie była jakaś taka pewna, wyznaczona i nienaruszalna granica. I rzeczywiście tam dochodziło do konfliktów, dochodziło nawet do jakichś przemarszów wojsk, takich demonstracji. W to się musiał włączyć Związek Radziecki, który nakazał, mówiąc wprost, Polakom i Czechom porozumienie się. I rzeczywiście przyjęto ostatecznie właśnie w tym układzie, do którego się dzisiaj wraca, bo ta korekta graniczna z 1958 roku to jest tylko część takiego szerszego układu granicznego między Polską a Czechosłowacją. Przyjęto ostatecznie tą granicę czesko-niemiecką na tym odcinku na zachód od Ostrawy. I w 1958 roku w ramach tego szerszego porozumienia granicznego między Polską a Czechosłowacją dokonano też tej korekty, do której dzisiaj rosyjscy hakerzy nawiązują, którą próbują w tej chwili wykorzystać. Uznano, że ta granica w pewnych momentach bardzo mocno się wije, co miało też taki swój praktyczne konsekwencje. Taka granica z różnymi cyplami, wcięciami, wybrzuszeniami, ona była po prostu trudna do pilnowania dla Wojsk Ochrony Pogranicza. Postanowiono tę granicę skrócić i rzeczywiście w wyniku tej korekty z 1958 roku polsko-czechosłowacka granica skróciła się aż o 80 kilometrów. Ona rzeczywiście biegła czasami bardzo, bardzo dziwnie, dzieliła jakieś wioski na pół czy domy na pół. Ta powierzchnia ziemi, która znalazła się po stronie Polski, była o te właśnie 370 hektarów, jak się okazało, mniejsza niż ta powierzchnia, która znalazła się po 58 czy po 59, bo ten układ wszedł w życie w 59 roku po stronie czeskiej. Więc oczywiście ta świadomość, to poczucie tej zmienności granic, ono na tym pograniczu żyje. Oczywiście odzywają się różne resentymenty po obu stronach dotyczących właśnie sporów przedwojennych czy roku 1938, no bo przypomnijmy, że Polacy przecież wykorzystali układ monachijski i osłabienie Czechosłowacji, wkroczyli na tereny czechosłowackie, co długo nam przecież pamiętano. Ale można powiedzieć, że faktycznie rosyjscy propagandziści i hakerzy osiągnęli taki edukacyjny Być może. Raz, że no, daleko idące deklaracje przyjaźni między narodami, bo przecież...
Opowiadamy naszym słuchaczom przede wszystkim historię korekty granicy polsko-czeskiej, która to korekta stała się rosyjską propagandową wrzutką mającą na celu skłócić oba kraje, co okazało się takim strzałem kulą w płot, biorąc pod uwagę, że chyba przecenili hakerzy, czy też propagandziści, to poczucie humoru i nie aż tak mocny resentyment, który towarzyszy stosunkom obu krajów. Jego egzemplifikacją niech będą te memy, rysunki, gdzie czeski krtek, proszę mnie poprawiać, jeśli się mylę, a chodzi o Krecika, bohatera słynnej kreskówki, przybija piątkę z polskim reksiem.
No tak, rzeczywiście ta sprawa była na takim poziomie, że dało się ją zdetonować czy przykryć krecikiem i reksiem. Chociaż miejmy też świadomość, że po stronie czeskiej kwestia granic, zmian granic, przesunięć terytorialnych, to jest coś to jest taki punkt, na którym Czesi są dosyć czuli, no bo właściwie cała przedwojenna Czechosłowacja to była walka z zagrożeniem niemieckim, no, które ostatecznie zakończyło się zajęciem najpierw Sudetów, a później w marcu 1939 roku całych Czech i stworzenia tam protektoratu. Do tego problem wysiedlenia Niemców, więc rzeczywiście no, ktoś, kto przygotowywał tę kampanię, no, miał pewną wiedzę o nastrojach i o takim rzeczywiście no, możliwości wzbudzenia pewnego strachu w czeskim społeczeństwie. Ale ostatecznie no, sprawa okazała się na tyle mało nośna emocjonalnie, chociaż no, ja patrzyłem na te wpisy, tam rzeczywiście no, zgodnie ze sztuką propagandy jest to wszystko zrobione, pojawia się tam i flaga czeska, i dramaturgia jakaś, i muzyka odpowiednia, i informacja o tym, że Czesi nagle sprzedają domy, żeby uciekać przed Polakami. Ale rzeczywiście no, myślę, że przyjęto najlepszą możliwą opcję walki z tym atakiem, mianowicie humor. Wykorzystanie reksia, który był w Czechosłowacji, jest w Czechach bardzo popularny, i krecika, który w Polsce jest też chyba najbardziej popularnym czeskim zwierzątkiem, więc udało się nad tym zapanować.
Ale na ile, panie profesorze, jest to taka droga, która jest niejako drogowskazem do postępowania wobec tych wrzutek rosyjskiej propagandy? Do czego zmierzam? To nie są tylko komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych z obu stron. To jest także zaangażowanie się intelektualistów, ludzi popkultury, takich, no, którzy dostrzegają ten haczyk, który został zarzucony, a jednocześnie ze swadą, z humorem są w stanie przeciwko temu reagować.
Wie pan, ja mam takie poczucie, przyglądając się temu atakowi, że on oczywiście nie był taką wrzutką zupełnie przypadkową. Bo oczywiście no, oprócz tej świadomości tego długu, niewielkiego długu granicznego, rzeczywiście no, pewne poczucia związane z pewne sentymenty historyczne, no ktoś musiał być tego świadomy. Natomiast istotne jest także to, że stosunek Czechów i Polaków, a zwłaszcza myślę Czechów do Polaków, w ostatnich latach bardzo się zmienił. Czesi poznają Polskę, zmieniają zdanie, często ukształtowane jeszcze przez propagandę tą husakowską lat 80., kiedy mówiono, że Polska jest krajem biednym i zacofanym, bo się buntuje przeciwko władzy. Więc jeśli nie chcecie mieć kryzysu i pustych półek, to władzy słuchajcie. Wielu Czechów ten obraz przyjęło. Co ciekawe, również w pokoleniach, które tamtych czasów nie pamiętają, taki obraz no, Polski jako kraju trochę zacofanego istnieje. Ja z dużym zaciekawieniem czytałem sobie ostatnio recenzję serialu 1670, który się w Czechach bardzo podoba. Jest to jeden z najbardziej popularnych seriali na platformie streamingowej w Czechach. I tam pojawia się też właśnie wiele takich opinii, że o, Polacy się potrafią śmiać na przykład ze swojego głębokiego katolicyzmu, bo taki obraz Polski jako takiego kraju troszkę zacofanego, właśnie takiego bardzo bogobojnego, w Czechach jeszcze do niedawna, nie powiem, że był powszechny, ale był obecny. Czesi poznają Polskę, ta Polska im się podoba, widzą, że ten obraz, który mieli, jest trochę inny od rzeczywistości i to też myślę sobie, że pomogło stłumić troszkę w zarodku ten i tak niewielki potencjał tego ataku hakerskiego, o którym mówimy. Ale to też jest jakby kolejny drogowskaz. Znaczy oprócz humoru jakby wzajemne poznanie, dobre relacje. Gdyby te relacje były napięte, gdybyśmy rzeczywiście mieli jakiś rachunek krzywd otwarty, to pewnie i ten nawet drobny hakerski atak przyniósłby zupełnie inne konsekwencje.
Dlaczego mówię o modelu postępowania wobec rosyjskiej propagandy odwołującej się do resentymentów? Bo przecież chyba w niewłaściwy, w nienależyty sposób reagowaliśmy, bądź też tej reakcji w ogóle nie było. Jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, próbowano nas też skłócić z Litwą, przedstawiając jako kraj, który występuje do swoich sąsiadów z permanentnymi roszczeniami.
No tak, to historia oczywiście stosunków polsko-niemieckich jest zupełnie inna niż polsko-czeskich i ta tragedia II wojny światowej, ona oczywiście sprawiła, że w pewien sposób tego typu próby są bardziej skuteczne. No, trudno dzisiaj sobie przypomnieć jakiś niezamknięty rozdział w relacjach polsko-czeskich. No, mamy te relacje bardzo dobre.
Przepraszam, ja jeszcze nawiązałbym do wystąpienia na Westerplatte prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w sposób wyraźny chyba sprawę domknął, wyrażając ubolewanie za sprawy historyczne, które w mniemaniu wielu były nierozliczone.
Jasne, oczywiście mamy ten konflikt graniczny, który bardziej był w mojej opinii skutkiem niż przyczyną napiętych relacji polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym. To była taka troszkę rywalizacja raczej o przywództwo w Europie Środkowej między Polską a ówczesną Czechosłowacją. Kiedy wiele lat temu prezydent Václav Klaus przyjechał do Polski ze swoją ostatnią wizytą, zamykając drugą kadencję swojej prezydentury, wprost powiedział, że Polska jest najbliższym sąsiadem Czech. No musiał się co prawda potem z tego tłumaczyć, bo przypomniano mu, że jednak Słowacy są bliżsi, więc powiedział, że oprócz Słowacji oczywiście Polska. Więc relacje mamy bardzo dobre i ten konflikt o jak powiedzieliśmy, 500 boisk piłkarskich, on oczywiście nie jest w stanie na te relacje wpłynąć i dobrze się stało, że obaj premierzy, politycy, dyplomaci, ale także zwykli ludzie, czytając sobie troszkę wpisów, zwykłych ludzi, którzy mają kontakty z Polską, którzy tutaj przyjeżdżają, że przerodziło się to w taką demonstrację, przypomnienie tego, że mamy świetne relacje i że się po prostu przyjaźnimy.
Panie profesorze, czy ma pan, też odwołuje się do pańskiego poczucia humoru, sposób, w jaki powinni polscy użytkownicy mediów społecznościowych reagować na różnego rodzaju wrzutki, kiedy czytają, że Polska występuje do Czech z roszczeniem i zwraca się o ten dług terytorialny?
No mamy już pewne doświadczenie, bo przypomnę, że pojawiła się sprawa Królewca, który przecież jest powiązany z czeskim królem Przemysłem Otokarem, nazwany Królewiec jest właśnie na cześć króla Przemysła Otokara. Więc w Polsce pojawiła się taka kiedyś grafika oddająca obwód królewiecki Czechom, co zostało w Czechach bardzo fajnie przyjęte, z dużym poczuciem humoru. A z tych prób reakcji w ostatnich dniach na ten atak, o którym mówimy, najbardziej spodobała mi się taka czeska grafika, jak Reksio i Krecik biegną, goniąc uciekającego w popłochu rosyjskiego niedźwiedzia.
Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia. Mamy 2,5 minuty, a chciałbym o nią zapytać. Czy aby w Czechach nie znajdą się politycy, którzy zechcą wykorzystać te historie do budowania antypolskich nastrojów?
Ja nie widzę zarzewia antypolskich nastrojów w Czechach. Z drugiej strony zauważam gwałtowny spadek i gwałtowną zmianę takich prorosyjskich, nie proputinowskich wcale, tylko takich prorosyjskich nastrojów, które w Czechach obecne były od co najmniej XIX wieku, jeśli nie wcześniej. To się bardzo mocno zmieniło od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Symboliczna była zmiana zachowania nastroju u ówczesnego prezydenta Zemana, no, który był wyraźnie prorosyjskim prezydentem, a po ataku Rosji na Ukrainę odznaczył orderem Lwa Białego prezydenta Zełenskiego i zresztą nigdy prezydentowi Zełenskiemu tego orderu Czesi nie odebrali.
A widzi pan potencjał w takich oddolnych inicjatywach, także social mediowych, nie wiem, na terenach przygranicznych jedni i drudzy
oczywiście
idą
istnieje,
na wspólne...
Istnieje bardzo dużo takiej przygranicznej, transgranicznej, regionalnej, ponadregionalnej współpracy. Są liczne towarzystwa i kulturalne, i naukowe, i regionalne. Myślę, że to jest dla nich świetny moment, żeby po pierwsze zademonstrować tę przyjaźń, po drugie pokazać, że istnieją, działają, pokazać jak naprawdę wiele wspólnych projektów, czy to o charakterze takim przygranicznym, czy międzynarodowym między Polakami a Czechami istnieje. I myślę, że gorąco do tych wszystkich stowarzyszeń, działaczy, kół, kręgów apeluję, bo myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby pokazać rosyjskim hakerom, że się ten atak nie udał, a jestem przekonany, że rosyjscy hakerzy będą próbować, to znaczy to na pewno nie był ostatnia próba podziału Czechów i Polaków. Jeśli mogę zgadywać trop, którym rosyjscy hakerzy pójdą, to będzie to kwestia Ukrainy czy Ukraińców, bo niestety również w Czechach daje się zaobserwować w tej chwili to, co od pewnego czasu widać w Polsce, czyli narastanie również pod wpływem, czy może nawet przede wszystkim pod wpływem rosyjskiej propagandy nastrojów antyukraińskich, znaczy wymierzonych nie tyle w państwo ukraińskie, co w Ukraińców, którzy przebywają na terenie Polski i Czech. A przypomnę, że Czesi w przeliczeniu na liczbę własnych mieszkańców przyjęli najwięcej ukraińskich uchodźców w Europie.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był naszym gościem, politolog, historyk propagandy, znawca Czech. Kłaniam się i do usłyszenia, panie
dziękuję
profesorze.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.